Dowiedzieliśmy się poprzednio, że po raz pierwszy wyznawców Jezusa nazwano chrześcijanami w Antiochii. Chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa. Wspólnota pogano-chrześcijańska w Antiochii rozwijała się dynamicznie, ale w Jerozolimie też działo się wiele ważnych rzeczy. W początkowych wierszach 12 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: Wkrótce nastał czas, kiedy król Herod podniósł rękę na niektórych wiernych z kościoła i zaczął ich gnębić. Kazał wtedy ściąć Jakuba, który był bratem Jana. Gdy stwierdził, że to się spodobało Żydom, kazał także uwięzić Piotra. Stało się to przed świętem Paschy. Po aresztowaniu Piotra wtrącił go do więzienia i kazał pilnować 4 czwórkom żołnierzy. Chciał bowiem po święcie Paschy osądzić go publicznie. W sytuacji kościoła nastąpiła poważna zmiana. W 41 roku naszej ery cesarz Klaudiusz w podziękowaniu za polityczne zasługi Heroda Agrypy mianował go królem Jerozolimy. Tym samym Agrypa stał się władcą całego państwa należącego ongiś do jego dziada Heroda Wielkiego. Pierwotny kościół przeszedł więc spod panowania rzymskiego namiestnika, od którego mógł się w pewnej mierze spodziewać jakiejś ochrony prawnej, pod władzę króla Agrypy, wschodniego despoty, i został całkowicie wydany na łup jego samowolnych poczynań. Świecka historia nie jest bez znaczenia dla historii Kościoła Jezusa. Jednocześnie zmieniło się nastawienie Żydów do Kościoła. Na początku Łukasz mógł napisać, że cieszyli się oni przychylnością całego ludu. Nieco później Rada Najwyższa jeszcze musiała się liczyć z nastrojami tłumu, który stał po stronie apostołów. Ale już podczas tumultu, jaki wybuchnął z powodu Szczepana, było zupełnie inaczej. Teraz zaś król występujący przeciwko apostołom spotyka się z żywą sympatią większości Żydów. Czy może nas to dziwić? Nastroje ludu zawsze były i są zmienne. Poważna i świątobliwa postawa chrześcijan nie mogła się na dłuższą metę szerokim masom podobać. W każdym razie, w owym czasie, jak czytaliśmy, targnął się król Herod na niektórych członków kościoła i począł ich gnębić. Tak więc widzimy z jednej strony rozwijającą się dynamicznie wspólnotę w Antiochii, a z drugiej kolejne represje i prześladowania w Jerozolimie. Prześladowania te dosięgają tym razem kręgu apostołów. Ginie apostoł Jakub, brat Jana. Jak pamiętamy, Jakub, Jan i Piotr należeli do uczniów najbliższych Jezusowi. Sytuacja jest więc bardzo poważna. Jakub zostaje ścięty, a Piotr wtrącony do więzienia. Nie wiemy, dlaczego Herod Agrypa kazał ściąć właśnie Jakuba. W każdym razie postanowił rozprawić się z kluczowymi przywódcami chrześcijańskimi. Gdy przekonał się, że ta akcja przynosi mu poklask wśród Żydów, kazał pojmać także Piotra. Król był pewien, że gdy zniszczy przywódców chrześcijan, to łatwo rozprawi się z pozostałymi wyznawcami Jezusa. Tak samo myślała Rada Najwyższa, Sanhedryn. Jeżeli odbierze się temu ruchowi przywódców, to rozpadnie się on sam z siebie. Było to tuż przed świętem Przaśników, Paschy. Aresztowania uczniów przypadły więc w tym samym czasie, co aresztowanie ich mistrza. O ile jednak proces Jezusa na życzenie Rady odbył się w wielkim pośpiechu, jeszcze przed rozpoczęciem świąt, o tyle teraz Herod myśli o wielkim procesie pokazowym, który ma się zacząć bez pośpiechu, dopiero po świętach. Piotr jest w więzieniu surowo strzeżony. Zgodnie z rzymską musztrą, 4 czwórki żołnierzy zmieniają się na warcie co 3 godziny. Strzeżono Piotra w więzieniu, czytamy. Kościół zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Brutalny świat walczy potężnymi środkami przeciwko słabemu Kościołowi Jezusa. Aresztuje, trzyma pod strażą, uśmierca, a wszystko to zasłania hasłami propagandy. Kościół nie może i nie wolno mu posługiwać się taką bronią. Włóż miecz swój do pochwy, powiedział Pan do Piotra. I odtąd ten nakaz ma moc obowiązującą dla Kościoła. Kościół posiada jednak potężną, choć pogardzaną i wyśmiewaną przez świat broń, silniejszą od wszelkiej przemocy Herodów. Nieustanną, gorliwą modlitwę. Z tej broni robi właśnie użytek. Oczywiście cały Kościół nie może się zebrać naraz, ale w domu Marii, matki Jana Marka, było wielu zgromadzonych na modlitwie, czytaliśmy. Modlili się nieustannie, również w nocy. W położeniu z ludzkiego punktu widzenia beznadziejnym, modlili się nieustannie i żarliwie. Sądząc po dalszym opisie, nie liczyli w gruncie rzeczy na to, że modlitwa ich będzie wysłuchana. Znamy takie uczucie z własnego doświadczenia, gdy błagając o coś wielkiego i wręcz wydaje się niemożliwego, widzimy nagłe spełnienie. Nie jesteśmy w stanie wtedy pojąć, że zostaliśmy wysłuchani. W omawianym fragmencie ujawnia się także pokora i trzeźwe spojrzenie Kościoła na modlitwę. Prośby zanoszone w wierze są w stanie poruszyć ramię Wszechmocnego, ale są to tylko prośby, gdyż ramię Boże pozostaje prawicą Boga, który przeprowadza własne plany, stające niekiedy w poprzek naszych najgorętszych życzeń. Już w czasie pierwszego zagrożenia modlący się nie prosili przede wszystkim o ochronę dla posłańców, ale prosili: pozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Tak czytaliśmy w 4 rozdziale Dziejów. Dlaczego i tym razem taka prośba nie miałaby być głównym celem modlitwy? Czytamy dalej od wiersza 6 w rozdziale 12. W noc poprzedzającą rozprawę przed Herodem Piotr spał między dwoma żołnierzami, skuty podwójnym łańcuchem. Ponadto przed wejściem stali strażnicy. Nagle zjawił się anioł posłany przez Pana i cela rozjaśniła się światłem. Anioł potrząsnął Piotra za ramię, obudził go i powiedział: prędko wstawaj. Co musiał odczuwać Piotr, wyrwany z wiru swojej działalności i postawiony w obliczu gwałtownej śmierci? Musiał się z nią liczyć. Czyż sam Pan nie powiedział mu w niezapomniany poranek wielkanocny, jaką śmiercią uwielbi Boga? A więc ma to nastąpić już teraz? Nadeszła ostatnia noc przed straceniem. Czy Piotr spędził ją bezsennie, z bijącym sercem, nękany trwogą, na żaliwej modlitwie? Nie. To Kościół czuwa i modli się za swojego apostoła. Natomiast on spoczywa w głębokim pokoju. Jak czytamy dalej, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Spał tak głęboko i mocno, że anioł musiał go zbudzić trąceniem w bok. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Te słowa psalmu 4 odnoszą się nawet do człowieka, który swoją ostatnią noc spędza skuty, leżąc na ziemi między dwoma żołnierzami, podczas gdy za drzwiami rozlegają się kroki strażników. Dalej czytamy od wiersza 8. Wtedy opadły mu z rąk kajdany. Zarzuć na siebie płaszcz i idź za mną. Wyszedł więc za nim, nie zdając sobie sprawy, że całe to wydarzenie z aniołem jest prawdziwe, bo mu się zdawało, że to przywidzenie. Minęli jedną straż, potem drugą, aż doszli do prowadzącej na ulicę żelaznej bramy, która sama się przed nimi otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę, a wtedy anioł zniknął. Piotr oprzytomniał i pomyślał: teraz wiem na pewno, że to Pan posłał anioła i uwolnił mnie z rąk Heroda i od publicznej rozprawy przed Żydami. Z niezwykłą plastycznością opisuje Łukasz uwolnienie Piotra. Apostoł był tak oszołomiony, że anioł musiał wydawać mu kolejne polecenia. Wstań prędko, opasz się, włóż sandały, narzuć na siebie płaszcz i pójdź za mną. Piotr nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził, że to przywidzenie. Naprawdę wszystko było nierzeczywiste. Łańcuchy opadły z jego rąk, drzwi same się otwierały i zamykały, a strażnicy patrzyli nie widząc. Na ulicy anioł opuszcza Piotra. Niebiańscy wysłannicy Jezusa niezmiernie rzeczowo podchodzą do swojej służby. Wypełniają zadanie i znikają, nie okazując zainteresowania ludziom ani sprawom. Najżywiej opisuje Łukasz powrót Piotra do rzeczywistości. Pisze: gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Piotr w końcu przekonał się, że to, co przeżywa, to nie sen, nie wizja, ale rzeczywistość. Boża rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest dla nas czasem zbyt cudowna, żebyśmy od razu potrafili się w niej odnaleźć. Pomyślmy, jak to będzie, gdy zobaczymy kiedyś cały Boży świat, w którym Bóg będzie w sposób widzialny obecny. I to już na zawsze. Gdy Piotr uświadomił sobie swoją sytuację, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem. Wielu było tam zgromadzonych na modlitwie, czytamy. Czytamy dalej w dalszej części relacji Łukasza od 13 wiersza 12 rozdziału Dziejów Apostolskich. Zaczął pukać do bramy wejściowej i wtedy służąca, która miała na imię Rodę, wyszła dowiedzieć się, kto puka. Poznała Piotra po głosie i tak się ucieszyła, że zapomniała otworzyć bramę. Pobiegła do domu z wiadomością, że przed bramą stoi Piotr. Czyś ty oszalała? Zawołali obecni. Ona jednak upierała się, że to prawda, a oni, to chyba jego duch. Piotr jednak nie przestawał pukać. Otworzyli więc i na jego widok wpadli w osłupienie. Dał im znak ręką i zaczął opowiadać, jak Pan wyprowadził go z więzienia. Polecił też zawiadomić o tym Jakuba i braci, a sam przeniósł się gdzie indziej. Nazajutrz rano żołnierze wpadli w popłoch, nie wiedząc, co się stało z Piotrem. Herod kazał go szukać, a gdy go nie znaleziono, oddał strażników pod sąd na stracenie. Potem udał się z Judei do Cezarei na dłuższy czas. Piotr, w cudowny sposób uwolniony przez anioła, musiał działać sam. Uczynił rzecz najoczywistszą. Poszedł tam, gdzie nawet w samym środku nocy spodziewał się zastać zgromadzonych braci. Jakże Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, wspaniale maluje tę scenę powrotu. Dziewczyna zwana Rodę, czyli Różyczka, wybiega na pukanie do bramy. Poznawszy głos Piotra, z radości zapomina mu otworzyć i biegnie z powrotem. Modlący się sądzą, że dziewczyna oszalała. Ona jednak twierdzi stanowczo, że to Piotr stoi przed bramą. Wpuszczony wreszcie, Piotr nie pozwala na głośne okazywanie radości. Krótko opowiada o swoim uwolnieniu. Poleca zawiadomić Jakuba i innych przywódców, po czym udaje się na inne miejsce. Piotr wie, że nie można teraz zwracać hałasem uwagi na dom chrześcijan. W ogóle działa bardzo trzeźwo. Nie sądzi, że powinien okazywać szczególne bohaterstwo, ani też, że wolno mu liczyć na kolejne cuda. Skoro Bóg uratował go, to znaczy, że będzie jeszcze swemu Panu potrzebny. Ma więc obowiązek schronić się przed Herodem. Łukasz nie wymienia nazwy miejscowości, do której udał się Piotr. Więc razem z modlącą się gromadą patrzymy, jak cudem odzyskany apostoł odchodzi w nieznane. Piotr polecił natychmiast zawiadomić o tym, co się wydarzyło, Jakuba i braci. Czy Jakub, brat pański, już wtedy zajmował w kościele kierownicze stanowisko u boku apostołów? Dlaczego? Na jakiej podstawie? Czy też Piotr teraz dopiero wysuwa go na to miejsce i przed odejściem przekazuje swoje stanowisko przywódcy? Jeżeli tak, to czy robi to ze względu na fakt, że Jakub jest jedynym wybitnym w kościele mężem, który jako szczególnie wierny prawu mojżeszowemu Żyd jest względnie zabezpieczony przed atakiem? Jakże mało wiemy o historii pierwotnego chrześcijaństwa, a Łukasz nie uważa za potrzebne pouczać nas o tym. Natomiast pisze, iż żołnierze bezradnie pytali następnego dnia rano, co się stało z Piotrem? Herod nie dopuścił do siebie myśli, że więzień zniknął w cudowny sposób. Ani Herod, ani Rada Najwyższa nie mogli przyznać, że zaingerował tu w sposób bezpośredni Bóg, bo taki cud potwierdzałby autorytet apostołów. Jeśli Bóg był z nimi, to jakże można było ich zwalczać? Król Herod po zniknięciu Piotra z więzienia opuścił Jerozolimę i wyjechał do Cezarei, jak czytaliśmy. Być może obrzydła mu Jerozolima z wszystkimi problemami i obowiązkami. Z pewnością nie przeczuwał, że wkrótce umrze. Nie Piotr, a on. O śmierci Heroda Agrypy czytamy w końcowym fragmencie 12 rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym czasie Herod zamierzał zbrojnie wystąpić przeciwko mieszkańcom Tyru i Sydonu. Oni jednak pozyskali sobie podkomorzego królewskiego, Blasta, i przyszli, by jednomyślnie poprosić o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z posiadłości królewskich. W oznaczonym dniu Herod przywdział szaty królewskie i zasiadł na tronie, aby wygłosić do nich mowę w obecności ludu. Lud wznosił okrzyki: to Bóg przemawia, nie człowiek. W tej samej chwili poraził go anioł Pana, bo sobie przywłaszczył chwałę należną Bogu. Potem umarł stoczony przez robactwo. Tymczasem Słowo Boże wszędzie się rozpowszechniało. Barnaba zaś i Saul spełnili swoje zadanie i zabierając ze sobą Jana, nazwanego Markiem, wrócili z Jerozolimy do Antiochii. W oznaczonym dniu czytaliśmy: Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Herod chce zabłysnąć przed ludem. Jego mowa dotyczy niewątpliwie ostatnich wydarzeń politycznych i zasługi króla w zawarciu pokoju. Bóg zezwala światu i jego panującym na takie przechwałki, ale oto następuje coś, co narusza cześć Boga. Lud zawołał: Boży to głos, a nie ludzki. Nawet Józef Flawiusz rozpisuje się o przetykanej srebrem szacie godowej króla, która tak migotała i błyszczała w porannym słońcu, że król wyglądał jak świetlista niebiańska postać. Ten sam lud, który w niewiele dni po nagłej śmierci króla obrzuci go obelgami, teraz wybucha zachwytem: Boży to głos. Wschodni zwyczaj oddawania boskiej czci panującym zaraził cały świat. Jednak Herod jest królem żydowskim. Królem, który dopiero co twierdził, że musi chronić starą wiarę przed chrześcijańskimi wywrotowcami. Nie można porównać jego odpowiedzialności za lud z odpowiedzialnością pogańskich władców. Jeżeli pozwala, aby osobie jego oddawano cześć boską, łamie przez to pierwsze przykazanie, wywołując sąd Boży nad sobą. I poraził go anioł Pana, czytamy. Stało się to nie wtedy, gdy kazał stracić Jakuba, nie wtedy, gdy kazał uwięzić Piotra, ale teraz, gdy jako król żydowski nie oddał chwały Bogu. Znajdujemy w pismach Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego, potwierdzenie, że Herod opuścił ten pełen blasku świąteczny dzień nagle, jako umierający. Potem, stoczony przez robactwo, wyzionął ducha, pisze krótko Łukasz. Autor Dziejów Apostolskich kończy ten rozdział dwoma zdaniami, wybitnie kontrastującymi z poprzednimi. Pisze: lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. To zdanie każe nam spojrzeć wstecz na całość rozdziału. Na początku król sądził, że ma w ręku całą władzę i moc, że może samowolnie działać przeciwko ludziom z kościoła, którzy przeszkadzają mu. Na końcu tego rozdziału widzimy, jak ten sam król nagle ginie, a jego błyszcząca srebrna szata nie może przysłonić cierpiącego, umęczonego bólem, ropiejącego ciała. A Słowo Boże rosło i rozszerzało się, czytamy na koniec. Potężny władca, oklaskiwany przez lud, próbuje zniszczyć chrześcijaństwo, działając przeciwko apostołom. Kościół cierpi, ale Słowo Boże rośnie i rozszerza się. Różne są losy posłańców pańskich. Jakub, syn Zebedeusza, brat Jana, musiał umrzeć. Żaden anioł nie obronił go przed mieczem. Piotr zostaje natomiast w cudowny sposób uratowany i może służyć Bogu dalej, aż nadejdzie jego godzina. Jego uwolnienie jest świadectwem, że nawet najpotężniejsza władza świata nie może nic zrobić wiernemu posłańcowi Pana, póki Bogu potrzebna jest jego służba. Najważniejszą zaś prawdą, której się tutaj uczymy, jest to, że zarówno przez zwycięstwa, jak i klęski, przez cudowną pomoc i przez cierpienia dokonuje się Boże dzieło. Słowo Boże rośnie i rozszerza się. Barnaba i Saul przebywali w tym czasie w Jerozolimie, dowiadujemy się na koniec. Spełnili swoją misję przekazania pomocy materialnej wspólnocie jerozolimskiej i wyruszyli w drogę powrotną do Antiochii. Zabrali ze sobą Jana, zwanego Markiem. Tradycja wczesnego kościoła przekazuje, że chodzi o Marka, autora Ewangelii, którą napisał według nauk zasłyszanych z ust Piotra. Marek był krewnym Barnaby. Jak wiemy, współpracował także z Pawłem. Pawłowi towarzyszył także w jego podróżach misyjnych Łukasz, autor Dziejów Apostolskich. Łukasz nie był więc skazany na samotne poszukiwania źródeł do swego dzieła. Pisał Dzieje Apostolskie, korzystając z relacji naocznych świadków, takich jak Paweł, Jan Marek czy Filip lub Barnaba. W wielu wydarzeniach, szczególnie tych opisanych w drugiej części Dziejów Apostolskich, uczestniczył sam. Nikt nie działał wtedy w osamotnieniu. Nawet wielki indywidualista Paweł nigdy nie wyruszał w swoje wyprawy misyjne samotnie. Piotr także nie dokonywał wielkich rzeczy w pojedynkę. Od początku Kościół Jezusa Chrystusa był wspólnotą, zespołem współdziałających ze sobą ludzi powołanych do służby naszego Pana. I to sam Pan i dzisiaj kieruje życiem i służbą swego Kościoła.